Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Żywień, Nowoczesna, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co dobrego w Nowoczesnej, Zielonogórskiej?
Szykujemy się do wyborów.
No, jak wszystkie ugrupowania. Zastanawia mnie jedna rzecz, jak daleko jest Nowoczesnej do Platformy, albo jak blisko Nowoczesnej, Zielonogórskiej do Platformy?
No, my, to znaczy na poziomie samorządu wojewódzkiego.
Będziecie szli razem.
Tak, idziemy razem, ale chcemy też iść razem, to znaczy nie ma jeszcze rozmów, że tak powiem, ale jest dobra wola z obu stron, żeby przynajmniej zacząć rozmawiać o tym wspólnym kandydowaniu. Z punktu widzenia miasta to naprawdę nie jest takie ważne, tutaj nie ma wielkiej ideologii, bo my możemy mówić i spierać się z Platformą w tym kontekście ogólnokrajowym, gdzie Nowoczesna w zasadzie powstała może nie w kontrze do Platformy, ale jakby uznając, że Platforma pewną formułę wyczerpała i czegoś brakuje.
Jak sama nazwa wskazuje, miało być coś nowego, coś bardziej nowoczesnego.
I to w tej skali kraju my też chcemy rozmawiać, ale wybory centralne są za 2 lata, więc w tym momencie te różnice światopoglądowe nie mają najmniejszego znaczenia.
A zwłaszcza, że te wybory się różnią i to różnią się bardzo. Wybory ogólnokrajowe rządzą się zupełnie innymi prawami niż wybory samorządowe. No, poseł Pudłowski mówi wyraźnie do sejmiku, tak, myślimy o wspólnych listach. Zresztą to jest też rzecz, która idzie z góry, że tak powiem, bo to są ustalenia gdzieś na wyższych szczeblach, pewnie pomiędzy panią Lubnauer, panem Schetyną, może jeszcze kilkoma innymi osobami. No więc sejmik teoretycznie mamy ustawiony. A miasto?
Chcemy rozmawiać. Z drugiej strony też myślę, że wola jest. Jeszcze rozmów żadnych oficjalnych, ani nawet nieoficjalnych nie było. Natomiast jest wola, są sygnały za.
Czyli istnieje takie prawdopodobieństwo, że może powstać wspólna lista.
Tak? To znaczy, teraz ja mówię to zupełnie swoje prywatne zdanie. Być może dobrze by było też rozmawiać z innymi organizacjami, partiami i organizacjami, które nie są partiami, żeby jakby zwiększyć tą możliwość rażenia, jeżeli mówimy już w takich kategoriach, żeby być po prostu bardziej skutecznym.
Chociaż nie da się ukryć, że nowa ordynacja wyborcza sprawia, po pierwsze, że będzie nieco łatwiej ułożyć listy, bo tych osób na listach będzie mniej. Swoją drogą będą bardzo ciekawe te listy, bo zazwyczaj było tak, że każde ugrupowanie, stowarzyszenie, ktokolwiek, kto chciał partycypować w akcie wyborczym, często miał trudność ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości osób, zwłaszcza, że część nie zgadzała się na to, wiedząc, że absolutnie nie ma żadnych szans na to, żeby się dostać z jakiegoś dziwnego miejsca. Teraz te listy, mam wrażenie, że będą bardzo mocne, bo tak naprawdę bez względu na które ugrupowanie byśmy nie spojrzeli, konstruując listę na takiej zasadzie, no, będą same mocne nazwiska, tak mi się przynajmniej wydaje.
Ma pan rację, to znaczy tutaj wchodzi jeszcze taki element, który z punktu widzenia koalicji może być wprowadzać pewne zamieszanie, to znaczy parytety. Oczywiście my, ja jesteśmy jak najbardziej za parytetami, natomiast jeżeli już wchodzimy...
2,1 kobiety wychodzi na listę.
Tak. Natomiast jeżeli już mówimy w ten sposób, że mają się co najmniej 2 organizacje dogadywać i w to musi jeszcze się wpasować parytet, to już po prostu czasami utrudni, bo może się okazać, że partia, która miałaby mieć tą dwójkę, że tak powiem, a ma kobietę, a powinien być mężczyzna, albo odwrotnie, to trochę utrudnia, ale wie pan, ja lubię wyzwania i w ogóle Nowoczesna lubi wyzwania, więc my sobie z tym na pewno damy radę.
Inna sprawa, że pan był blisko Platformy Obywatelskiej.
Tak, ja byłem członkiem Platformy.
Startował pan w wyborach z ramienia Platformy Obywatelskiej, więc tu też jest pewna łatwość i to też pokazuje, że te środowiska się mogą przenikać bez żadnego problemu, chociaż z drugiej strony, jak spojrzymy na różnego rodzaju transfery polityczne u nas, to można powiedzieć, że zdarzały się i takie osoby, które przeskakiwały z jednego pociągu drugiego, jadącego w zupełnie inny
kierunek. Na przykład o panu, o którym się ostatnio dużo mówi, panu byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, on chyba się przewinął przez 6 partii, że tam żadnej ideologii nie ma, tam jest zupełnie co innego.
To w naszym sejmiku też można było by znaleźć kilku takich radnych, którzy diametralnie zmieniali swoje poglądy, no ale każdy podobno ma do tego prawo. A zastanawia mnie, czy będziecie w stanie, załóżmy, hipotetycznie, że dogadujecie się z Platformą, ustalić jakiś wspólny pomysł na miasto na Zieloną Górę. No, pierwszy z brzegu jakby przykład. W ostatnich dniach Marcin Pawierowski, radny Platformy, wiceprzewodniczący Rady Miasta, mówi głośno o tym, że potrzebne jest studium transportowe dla Zielonej Góry. Uważacie, że taki dokument jest niezbędny absolutnie do tego, żeby miasto funkcjonowało?
Pan, studium...
Czy jest to kolejny dokument po prostu, który...
To znaczy, studium transportowe co jakiś czas robione zdecydowanie jest potrzebne, bo poprzednie było sprzed bodajże 12 czy 15 lat. W mieście się ogromnie dużo zmieniło. Ten napływ, to znaczy ilość samochodów, ilość w ogóle sposób przemieszczania się jest zupełnie inny niż kiedyś. I to studium jest potrzebne, z tym, że akurat... W tym momencie są inwestycje, które muszą być robione i tutaj powiem taki kamyczek do ogródka pana prezydenta, to trzeba było to studium zrobić 2 lata temu, prawda? Bo w tym momencie, jeżeli by się zrobiło 2 lata temu, to byśmy mieli pełne dane do tego, żeby na przykład w tym momencie wiedzieć, czy to rondo, załóżmy, przy Focus Parku jest potrzebne. Raczej jest, prawda? Ale żeby
tylko ktoś mógłby powiedzieć, 2 lata temu nie mieliśmy pojęcia, czy znajdą się pieniądze na konkretne inwestycje drogowe. Więc to też mogłoby się sprowadzać do tego, że to stworzymy dokument, który za moment będziemy musieli de facto zmieniać.
No, ale tak? To już wie pan, tyle czasu minęło, że to już jakby trzeba było to studium robić. Poza tym, wie pan, jest pewien problem tutaj w ogóle w skali miasta, że pewnych rzeczy, które trzeba robić, się nie robi. Na przykład takie wspólne studium zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. Wiadomo, że bardzo dobrze się stało i bardzo dobrze, że pan prezydent do tego doprowadził, bo ja uważam, że naprawdę włożył tutaj dużo pracy. Natomiast po połączeniu miasta nie stało się nic. To są nadal dwie jakby, to znaczy administracyjnie to jest jedna jednostka, natomiast funkcjonalnie to są absolutnie dwa różne organizmy. Natomiast też pan prezydent miał rację, mówiąc, odbierając nagrodę w Warszawie za połączenie, że no tak na dobrą sprawę to jest nagroda dla mieszkańców, którzy zadecydowali o tym połączeniu, tylko idźmy dalej. My poruszamy się od miejsca do miejsca, chaotycznie od przypadku do przypadku w inwestycjach. My nie wiemy na przykład, czy bez takiego centralnego programu zagospodarowania, czy ta strefa przy łączniku do S3 jest najlepszym miejscem. Moim zdaniem być może jest, natomiast jeżeli nie mamy inwentaryzacji pełnej wszystkiego, co w Zielonej Górze mamy...
Wie pan, w Zielonej Górze to nie trzeba specjalnie mocno się nad tym zastanawiać. Nie znajdziemy wielu takich miejsc, które byłyby na przykład idealne pod strefę ze względu na A. Skomunikowanie, dobre miejsce, które przyciągnie inwestora, chociażby z tej prostej przyczyny. Pamięta pan dokładnie, jak powstawał park w Kisielinie i nie było tam dróg właściwie żadnych, to zainteresowanie inwestorów potencjalnych w tym momencie było niemalże zerowe. Bo tylko szalona osoba próbowałaby budować swoją fabrykę, z której musi wywozić produkty, gdzieś, gdzie nie ma kompletnie dobrej komunikacji. Ja już nie mówię tylko o S3, czyli o tym, że jest zjazd na drogę ekspresową, ale też istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie można podłączyć się tam, czy zbudować kolejny peron kolejowy, który też pewnie ważny jest dla wielu inwestorów. Spoglądając na mapę Zielonej Góry, bardzo trudno będzie o podobną
lokalizację. Tak, wie pan ma rację. Natomiast mówimy w tym momencie, że prawdopodobnie nie ma lepszego miejsca. I prawdopodobnie nie ma. Natomiast, żeby mieć 100% pewność i nawet nie o to chodzi, żeby znaleźć lepsze, tylko żeby znaleźć wszystkie miejsca w skali całego ogromnego
które
miasta,
ewentualnie potem
które będą mogły być brane pod uwagę, żeby je po prostu zinwentaryzować. I no, te 3 lata zostały przespane i teraz mówimy, ja nie wyobrażam sobie, chyba trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało i że to studium musi być dokonane. Myślę,
a nie boi się pan, że może powstać? Bo są tacy, którzy tak twierdzą, że to jest kolejny dokument, na który wyda się pewnie niemałe pieniądze, który będzie pewnego rodzaju strategią, tak? Bo ma on mieć taki charakter, a w którymś momencie on po prostu wyląduje w jakiejś szufladzie. Są zwolennicy na przykład budowania strategii długofalowych rozwoju miasta na kolejnych 20, 30, 50 lat. Takie rzeczy miały już miejsce w Zielonej Górze. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, taka strategia powstawała za kadencji pana Zygmunta Listowskiego, czyli lat temu dobrych kilka. No i poza tym, że powstała, że została wydrukowana pięknie w jakiejś tam ilości egzemplarzy, to tak na dobrą sprawę zaległa gdzieś w szufladę?
No to jest kwestia jakby naszego szacunku do pieniędzy i naszego szacunku do dokumentów. Ja bardzo długo pracowałem za granicą w Japonii, w Danii, w ambasadzie i w tych krajach i w wielu innych krajach nie ma czegoś takiego, że się tworzy dokument za ogromne pieniądze.
Po to, żeby go stworzyć.
Po to, żeby go stworzyć, żeby ktoś na tym zarobił, a potem się go wrzuca do szuflady i się nic nie dzieje. Dlatego, że społeczeństwo na to nie pozwoli. U nas niestety słabo jest dosyć z jakby taką kontrolą, oddolną kontrolą samorządowców.
Ale wie pan, może jest tak, że ludzi to po prostu najzwyczajniej w świecie nie interesuje.
Nie interesuje.
Nie wszyscy muszą
oczywiście
się znać na planach, natomiast, nie każdy chce,
ale wie pan,
czytać strategię.
To jest jakby takie obopólne. Z jednej strony w tych społeczeństwach ludzie czy mieszkańcy miasta jednak bardzo się interesują, co się dzieje na Boga z tą strategią, czy ona jest realizowana, a z drugiej strony żadnemu radnemu nie przyjdzie do głowy, żeby nie pilnować tej strategii i nie mówić co jakiś czas na Radzie, słuchajcie, halo, mamy tu strategię, co dalej? U nas tego brakuje i uważam, że tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia.
Powiem panu, że mógłbym kilku radnych wymienić, którzy w zasadzie od samego początku tej kadencji niemalże jak mantrę powtarzali kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, plany takie, plany inne, strategie. Natomiast no, poza tym, że się o tym mówiło przez cały czas, to tak naprawdę nie zostało to sfinalizowane. Ja nie wiem, czy ten rok to jest dobry rok na tworzenie tego rodzaju strategii,
bo
możemy założyć hipotetycznie, że zmieni nam się kompletnie rzeczywistość polityczna w mieście samorządowe, jak zwał, tak zwał. Załóżmy, że mamy kompletnie inny skład radnych w ratuszu. No i może się zdarzyć tak, że ci kolejni dojdą do wniosku, że to, co zostało stworzone, jest uszyte nie dla nich po prostu. I co wtedy? Robimy to od nowa?
Wie pan, no ja uważam, że ta strategia powinna być robiona wcześniej, bo pan prezydent rządzi już tutaj 12 lat, tak? Bez mała. I jeżeli ten czas jest aż tak długi, to on mógł sobie zaplanować pewne rzeczy. Zdecydowanie ta strategia jest potrzebna, bo mamy nowe miasto, mamy nową jakość. My nie możemy traktować starych jakby planów do całego miasta, bo one się nie mają nijak do tego. I mówię jeszcze raz, podkreślam, u nas i tak jest zawsze problem z tym, że przychodzi nowa ekipa i ona absolutnie, czy to centralnie, czy lokalnie uważa, że to, co było, to jest jakaś bzdura. My musimy wszystko traktować poważnie.
Ale musimy też pamiętać jeszcze o tym, że mamy tak zwaną Radę Dzielnicy, która też ma coś do powiedzenia i wiemy, że nie jest to ciało tylko i wyłącznie papierowe, bo chociażby jedną z ich kompetencji jest możliwość oprotestowywania tego, co zostaje uchwalone w ratuszu. Zresztą wyznacznikiem tego wszystkiego jest tak zwany kontrakt zielonogórski, który mówił bardzo wyraźnie, na przykład w kwestii budownictwa wielorodzinnego na terenach byłej gminy, że w tej chwili nie powinny tam powstawać takie osiedla. No i tu mamy zgrzyt, bo jak mamy współgrać wszyscy i działać jako jeden organizm, skoro teoretycznie każdy w granicach miasta może mieć nieco inne interesy?
Pan, oprotestowywanie, no to jest jakaś duża... to jest ta możliwość, która jest bardzo dobra, bo na przykład...
To jest pozytywnym tego znaczenia.
Pozytywne znaczenie. Ja bardzo się cieszę, że taka możliwość protestu istnieje, bo na przykład GPR... Gdyby nie to, że jest możliwość protestu i gdyby nie społecznicy, którzy w Zielonej Górze funkcjonują i gdyby tego nie zrobili, no to mielibyśmy problem, bo wojewoda na pewnym etapie w końcu też by doszedł do tego, że on jest niezgodny z przepisami. I dobrze, że stało się to wcześniej.
Ale widzi pan, no tutaj właściwie, jeśli mówimy o GPR-ze, to sprawa się wyprostowała, bo tak na dobrą sprawę okazało się, że gdzieś nie były spełnione jakieś warunki i marszałek województwa o tym mówiła i powiedział o tym pan wojewoda. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to jakby nie mam zastrzeżeń do tego wszystkiego, co państwo uchwaliliście.
Zaraz...
Wojewoda nie czepiał się konkretnych jakichś rozwiązań czy rzeczy, które mają być realizowane, tylko mówił, że tu jest niedociągnięcie, tam jest niedociągnięcie. Że
tak, ale zwróćmy uwagę od początku, jak to było. Na początku, gdyby nie społecznicy, którzy oprotestowali to wszystko, to to by przeszło, bo przez Urząd Marszałkowski też by to przeszło. Później w pewnym etapie, po tym proteście, pani marszałek powołała specjalistę, który potwierdził to wszystko i potem wojewoda konsekwentnie nie miał wyboru i sprawdzając to z polskim prawodawstwem uznał, że no trzeba jednak coś zmienić. Ja się dziwię tylko, że no w końcu pan prezydent jest bardzo doświadczoną osobą, ma już doświadczenie 12-letnie, radni też, że oni tego jakby nie wyłapali. No w końcu za coś jednak są wynagradzani i tego jakoś nie mogę zrozumieć. Ja w ogóle bardzo dziękuję społecznikom, bo gdyby nie oni, no to byłby ogromny problem.
Z kwestią tak skomplikowanych dokumentów w Radzie Miasta myślę, że od zawsze było tak, że te bardzo skomplikowane w swej formie dokumenty z mnóstwem przepisów i obostrzeń, one nie są łatwo przyswajane przez radnych, żeby nie powiedzieć, często w ogóle nie są przyswajane przez radnych.
Ale powinny to.
No wie pan, no to wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, od tego mamy radnych. Ja nie chcę generalizować, bo być może się mylę. Natomiast mam wrażenie, że są radni, którzy nie zagłębiają się w niektóre dokumenty, bo jak sami mówią, też się na tym nie znają. Ufają kolegom klubowym, którzy mówią...
Ale to tak jest zawsze. To znaczy, czy to jest Sejm, czy to jest Senat, czy to jest Rada Miejska, jakakolwiek rada, zawsze są ludzie, którzy bardziej się znają na czymś, a na czymś mniej.
Naturalnie.
Dlatego są te kluby radnych i ci, którzy znają się lepiej w tych klubach na, załóżmy, transporcie, briefują swoich kolegów i mówią, co ma, o co tu w tym wszystkim chodzi. I na tym to powinno polegać. No, trudno, żeby każdy się znał na wszystkim. Natomiast, wie pan, ja uważam, że my mamy wielu bardzo dobrych radnych. Ja nie chcę tutaj wymieniać nazwiska,
oczywiście.
Natomiast i to wszystkich opcji. I PO, i z opcji pana prezydenta, i oczywiście z PiS-u też. Dlatego ja uważam, że naprawdę... Oni, znaczy, dlatego się dziwię, że stało się z tym GPR-em tak, jak się stało, no bo uważam, że powinni zadziałać tutaj.
No tak na dobrą sprawę, jeśli przyjąć, że on przełożył się tylko w czasie i tak na dobrą sprawę nowe plany będziemy poznawać już na przełomie marca i kwietnia tego, jak na przykład może zmienić się okolice Wzgórz Piastowskich. To można byłoby powiedzieć, że mamy tutaj najzwyklejszą obsługę, po prostu tylko.
No tak, tylko wie pan, no zmienia się całkowicie filozofia. No ja jestem absolutnie przeciwnego zdania. Zmienia nam się wszystko, dlatego że Park Piastowski w tym momencie no jakby wychodzi tutaj, zupełnie w innym miejscu będzie. Te pieniądze będą przeznaczone gdzie indziej i może i dobrze, bo nad tym Parkiem Piastowskim trzeba znaleźć pieniądze, bo moim zdaniem to jest perła. Ja tam codziennie chodzę na spacery z psem, wychowałem się tam niedaleko, teraz tam troszkę dalej dojeżdżam, ale to jest naprawdę Park Piastowski, który jeszcze za niemieckich czasów był parkiem piastowskim z tą samą nazwą, on się degeneruje. To Zielona Góra była miastem ogrodów. Wróćmy do tego, niech to będzie miasto ogrodów, a nie miasto betonów i asfaltów. Wie pan, no nie jest sztuką wydawanie pieniędzy, które ma się z, załóżmy, budżetowych i unijnych na to, żeby naprawiać ulicę. To jest banalne. Oczywiście to jest potrzebne i ja się bardzo cieszę, że ulica Bohaterów Westerplatte została wyremontowana i ja wiem, że, bo jest krzyk, że nie sadzi się drzew, ja wiem, że te drzewa będą posadzone, bo to nie jest czas na sadzenie drzew, ale nie o to chodzi. Pan prezydent realizuje taką politykę no, bieżącego jakby naprawiania tego, co jest oczywiste. No, remonty ulic i tak dalej, i tak dalej. Tu potrzeba pewnej wizji, a na przykład Park Piastowski takiej wizji szczególnie wymaga. Następna sprawa...
W pana wypowiedzi pojawił się ten magiczny beton, który mnie męczy. Ja też mieszkam obok parku, jestem w tym parku przez cały czas. I pan, kiedy spotykam się ze zdaniem jakichś osób, które mówią, że za moment ktoś tam przyjdzie i zabetonuje Park Piastowski, to myślę sobie, że albo ktoś nigdy w życiu w tym parku
nie był. Ja
nie
mówię o betonie w Parku Piastowskim, absolutnie.
Albo jest kompletnie niepoważny, tak? Bo mówienie o czymś takim, że ktoś wjedzie tam i wytnie pół parku i zabetonuje, zrobi parking, ja już słyszałem różne historie,
ale
że
ja
Biedronki będą powstawać i jakieś inne rzeczy. No ludzie opowiadają takie bzdury, tylko wie pan, taka prawda powtarzana przez cały czas, ona zaczyna żyć swoim życiem. I wystarczy, że ktoś się naczyta w internecie. Najczęściej w parku był ostatni raz 15 lat temu, to nie wie kompletnie, jak on wygląda. Natomiast mówi, kiedyś w dzieciństwie chodziłem na Tatrzańską, to wiem, co tam się dzieje. I teraz mówi, przyjdą i zabetonują. A jeśli chodzi o ten beton na ulicach, to jest jedna rzecz, o której rozmawiałem chociażby w Brukseli z profesorem Rosatim. On mówi wyraźnie, kolejna perspektywa unijna to jest koniec pieniędzy na beton. To jest koniec pieniędzy na asfalt. Fundusz Spójności nie będzie pozwalał na to, żeby realizować tego rodzaju inwestycje. Zmieni się mocno podejście unijne do tego, jak będą wydawane pieniądze. Więc może to jest ostatni dzwonek, żeby wyciągać
ale
te pieniądze na tego rodzaju rozwiązania.
Ja absolutnie nie jestem przeciwko betonowi asfaltowi tam, gdzie on jest potrzebny. Cała bohaterów Westerplatte została wyasfaltowana.
No i wszyscy
tak
wiedzą,
trzeba,
że ten remont tak był potrzebny.
Trzeba.
Tak jest.
Trasa aglomeracyjna moim zdaniem jest potrzebna. No, ona też zmieni ruch w mieście, ułatwi. Natomiast są miejsca, no, w Parku Piastowskim miało powstać jakieś, nie wiem, lodowisko czy coś takiego. No akurat to nie jest betonowanie, ale to jest stawianie jakichś hangarów w miejscu, gdzie nikt nie powinno być. Tam jest coś, tam jest park. I ten park powinien zostać w końcu parkiem, bo on jest degenerowany. Ale tam jest jeszcze coś, o czym ja muszę powiedzieć, jakby pan mi dał czas na tą wypowiedź. Tam jest amfiteatr, który się degeneruje. Ja mam z sobą zdjęcia w komórce, oczywiście nie ma czasu na to, żeby to oglądać, ale to jest jakaś porażka totalna. Zdegenerowany.
Tak,
ale wie pan, tylko chodzi o to, że... To, że wiedzą, to jest jedna sprawa, natomiast z tym coś trzeba zrobić.
Ale ja mam wrażenie, że wszyscy o tym mówią, że jednym z priorytetów będzie albo remont amfiteatru, mhm, albo podejście do niego zupełnie nowe, inne, tak żeby spełniał on nadal swoją funkcję, ale być może stał się bardziej funkcyjny, chociażby poprzez zadaszenie, być może zmiana organizacji widowni, być może on jest po prostu za duży w tej chwili.
A być może nie, bo ja właśnie chcę coś powiedzieć.
A być może nie.
Ja jestem też prezesem Stowarzyszenia Powszechna Inicjatywa Obywatelska. Wymyśliliśmy na bazie doświadczeń, które już tu są, na bazie pewnej tradycji dwupokoleniowej już w tej chwili, nową formułę festiwalu, bo wiadomo, że był festiwal piosenki radzieckiej, przy której się ludzie bardzo dobrze bawili, ale to był festiwal, no jakby, że tak powiem, nie był to festiwal nasz, tylko to był festiwal narzucony przez pewien układ polityczny. Potem był festiwal piosenki rosyjskiej i bardzo dobrze, że był. Rosja nigdy nie odda Krymu, więc ten festiwal zawieszony w tym momencie nigdy nie wróci. Dlatego zwróciliśmy się z taką inicjatywą do wszystkich osób, które mogą być tutaj decyzyjne, i do pana prezydenta, i do pani marszałek, i do pana wojewody, i do
wszystkich. Aby reaktywować jakąś formułę festiwalową.
Formułę,
mieście, tak?
Wie pan, w jakim sensie, nawiązać w jakimś sensie. Festiwal Piosenki Słowiańskiej. Jest 16 języków słowiańskich, to jest największa grupa językowa w Europie. 13 krajów to jest, są kraje, które
co do
używają...
tego nie ma wątpliwości. Na pewno miałoby to wielki tak, walor, zwłaszcza, że te rzeczy bardzo dobrze mówiąc kolokwialnie się sprzedają. Ale to słowo sprzedają się jest niezmiernie istotne w tym wszystkim, bo jakby nie sposób jest wymyślić formułę festiwalu, oto usiądzie 5 mądrych osób, 5 mądrych artystów i mówi, robimy to w ten sposób. Tylko sztuką jest potem zbilansować to wszystko.
Oczywiście.
No chyba, że robimy festiwal, zakładamy, wydajemy 2 miliony i nie interesuje nas,
nie, ale zaraz,
czy to
zaraz
się zwróci, czy nie.
Jeżeli mówimy o festiwalu międzynarodowym, gdzie jest 16 języków, 13 krajów, to też mamy dużo większe możliwości pozyskiwania środków, prawda? Bo to nie muszą być tylko środki polskie. Mamy 16 krajów, 13 krajów, z tych 13 krajów każdy z nich ma okręty flagowe, tak jak u nas Orlen, tak jak ogromne firmy, załóżmy farmaceutyczne w Słowenii, które są w stosunku do skali kraju naprawdę gigantami. I jeżeli taka firma znajdzie swój interes promocji międzynarodowej jednak, prawda, wśród 13 narodów. Następna sprawa...
Tylko to się powinno jednak odbywać inaczej. Najpierw szukamy tych, którzy nam to sfinansują.
Oczywiście.
Albo dołożą, a potem mówimy, robimy imprezę, albo
jak
jej nie
najbardziej,
robimy.
Ale wie pan, najpierw trzeba zrobić, jakby trzeba pozyskać przyjaciół do tego, do no, tego. To jest oczywiste. Trzeba, my teraz tworzymy grupę inicjatywną, która będzie się składała i z samorządowców, i z pracowników uniwersytetu, i z artystów, i żeby wypromować samą ideę, bo to jest. To jest tak, że
najpierw... A że jest moda na słowiańszczyznę. Aktualnie pan, to można to wykorzystać.
Bo na słowiańszczyznę to jest jedna sprawa, ale my mówimy o tak zwanym Międzymorzu czy Trójmorzu. To jest bardzo chwytne, jakby ważne pojęcie dla obecnej władzy. Z punktu widzenia politycznego, wie pan, ja w dyplomacji wiele lat pracowałem. Ja te sprawy naprawdę dobrze znam. Z punktu widzenia politycznego to są pojęcia martwe. Te kraje nie chcą się jakby zawężać do tej grupy. Natomiast kulturowo, jak najbardziej, większość krajów słowiańskich to są kraje Międzymorza czy Trójmorza. Idźmy w tym kierunku. Zielona Góra ma naprawdę niebywałą szansę zrobienia z siebie, może powiem pompatycznie i szumnie, stolicy Międzymorza kulturowego. Zróbmy to, zacznijmy o tym rozmawiać. Ja się cieszę, że pan mnie tutaj zaprosił, że ja mogę tą wiedzę, że tak powiem, promować w tym momencie, bo z kimkolwiek rozmawiam, czy oficjalnie na spotkaniach, czy prywatnie z ludźmi,
mówią
wszyscy absolutnie mówią świetny pomysł. Nie znalazłem, absolutnie, jeszcze naprawdę się dziwię, bo nikt nie powiedział, wie pan co, no, czy wiesz co, to trochę głupio, bo to przeżytek i tak dalej.
Myślę, że rzeczywistość pokazuje u nas w ten sposób, że nawet najbardziej genialne pomysły znajdują momentalnie rzesze ludzi, którzy powiedzą, a po co, a zróbcie, a będziecie wydawać
tak, ale
na to
wie
pieniądze,
pan, dlaczego tak się
a my
dzieje?
Nie mamy miejsca parkingowego gdzieś tam. Tak?
Tylko wie pan, tutaj nie trzeba specjalnie miejsc parkingowych, trzeba wykorzystać to, co mamy. A my mamy ogromnie dużo, bo raz, że mamy tradycję, a dwa, że mamy infrastrukturę.
Ona jest, i na początek, ona jest do naprawy. I na koniec naszej rozmowy. Do naprawy, bo najpierw dobry amfiteatr, a potem myślmy o tym, jak organizować tam świetne imprezy. Andrzej Żywin, Nowoczesna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.